ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
Panowie, 154 odcinek zaczynamy, ShuffleCast.
Cały w stresie.
Ty? Ale czemu?
Tak, no mikrofon.
A, no tak. Barti nagrywa od pewnego czasu na nowym mikrofonie, bardzo się tu stara, żeby to wszystko było cacy. Ale przyznajmy się szczerze, iPhone daje radę w nagrywaniu podcastu. On zawsze dobrze nagrywa dźwięk.
I tu gdybym nie nagrywał w mono, w sensie jakby, jeżeli ja kupię sobie nowy mikrofon, stary, wiesz, jak będzie trzeci mikrofon, jeżeli te nie zadziałają?
No.
Bo pierwsza rzecz, jaką zrobię, to wymienię MacBooka. A następna rzecz, jeżeli mikrofon dalej nie będzie działał, to kupię sobie iPhone XS, bo on już nagrywa dźwięk w stereo w dyktafonie.
O, widzisz, jestem, może zacznij po prostu od iPhone XS. To też jest jakaś metoda. A w ogóle witam serdecznie na pokładzie oczywiście Bartek Rogacewicz, którego tydzień temu nie było.
To ja, siema.
I Damian Pracz.
Cześć.
I panowie, temat, którego tu nie wpisałem, ale musimy go poruszyć, albo inaczej. Bartek, czy możesz obiecać, że za tydzień podzielisz się z naszymi słuchaczami kochanymi tym, jakie ich aplikacji używasz? Bo robiliśmy w zeszłym tygodniu, tak?
I tak, że mogę się podzielić. W sensie to się od lat nie zmienia, więc jakby.
No ale dobra, to wymienisz ale... wszystko po punkcie, bo nigdy tego nie robiliśmy. My to ostatnio zrobiliśmy, nie wiem, słuchałeś ostatniego odcinka?
Nie.
No to pięknie, to wyszło. To
przedstawi... Było za dużo Androida i Bartek stwierdził, no. Że jest bezwartościowy i nie będzie słuchał.
W sensie, nie, ja mam po prostu taką zasadę, że ja raczej nie słucham naszych odcinków. W sensie czasami to robię, ale ogólnie to robię to zazwyczaj wtedy, gdy jestem jakoś szczególnie jakby zachwycony tym, co omawiamy, czy tak dalej, albo nie wiem, czujesz dobrze po nagraniu, że ten. A tak ogólnie to nie słucham, bo jakby nie ma się co tam... Rozumiecie.
Nie, jasne, rozumiem. No, ile można słuchać samego siebie, tak? Natomiast ja słucham, przyznam szczerze, bo zawsze szukam dobrych podcastów technologicznych i jako, że nasz jest świetny, autoreklama, jako, że nasz jest świetny, no to nas słucham też przy okazji. Naprawdę, i mi się dobrze słucha naszego podcastu. Ostatnio, Damian, dobry odcinek nagraliśmy, nie powiem.
Dzięki Sławku, to potwierdzam.
No, super, bardzo się cieszę. Dobra, panowie, zaczynamy punkt po punkcie, bo nas tutaj mecz goni. Andrzej Sapkowski podobno złożył...
Tak, to są właśnie te ważne
rzeczy. To są te ważne rzeczy, a Bartek się załamał.
To są bardzo ważne rzeczy, no.
No. Andrzej Sapkowski podobno chce od CD Projektu ile? 60 milionów?
Tak, Andrzej Sapkowski sapie.
No to dajesz, Damian, ty lidujesz temu tematowi, to się podziel tak. Z nami swoją opinią.
Andrzej Sapkowski dogadał się z jakimś tam pełnomocnikiem swoim. Co ciekawe, Sapkowski mieszka w Łodzi, pełnomocnik w Bielsku Białym i tutaj na podstawie forum internetowych poczytałem się, trochę pośmiałem i chłopaki z forum internetowych i o grach, i o książkach wysnuli podejrzenia, że to sam prawnik mógł się zgłosić do naszego wspaniałego narodowego pisarza, ponieważ jest taka odległość między nimi, Łódź a Bielsko-Biała, no to jednak troszeczkę jest tam różnica. I że on to wysnuł, ten pomysł, że może założymy sprawę z CD Projekt Red, aby pan dostał jakieś tam odszkodowania. I generalnie te 60 milionów to jest 6%. Całego zysku CD Redów w związku ze sprzedażą gier Wiedźmina, a ponieważ jak wiadomo Sapkowski od razu z góry chciał hajs i sprzedał z góry swoje prawa dla Redów do tworzenia gry.
No
i
tak.
Z informacji, które są dostępne w internecie i w ogóle gdzieś tam cię można wyszperać, ta kwota to jest około 40 tysięcy złotych. Czyli bardzo niedużo, ponieważ nie wierzył chłopak w sukces. No i teraz powołuje się na to, że dostał właśnie niewspółmierne wynagrodzenie do otrzymanego sukcesu, że dzięki temu, że właśnie użyczył tego Wiedźmina, to Redzi stali się tacy, wiesz, wielce, wielce rozpoznawalni. No i generalnie polska firma stwierdziła, że no, te roszczenia są trochę bezpodstawne, bo wykupili normalnie legitnie od niego te wszystkie prawa autorskie, ale chcą sprawę załatwić polubownie. Więc nie wiem, ciekawe jak to się skończy. No myślę, że trochę słabe jest podejście pana Sapkowskiego do całej tej sprawy. Wiadomo, no bardzo się pomylił, tak? Mógł mieć miliony, a ma 40 tysięcy. Ale no słowo się rzekło, podpis się złożył i tyle, no. Co dużo mówić. Mhm.
Ja powiem ci, ja stanę w opozycji do twojego zdania, bo tam był podany argument taki, że on nie wiedział, że to będzie aż takie cenne.
Tak, w sensie... nie wiedział.
No.
On nie wierzy w ogóle w sukces tego, bo myślał, że będzie taka sama klapa jak z serialem, tak?
No okej, okay. No i pytanie brzmi, znaczy okej, okay, sama umowa może być źle skonstruowana, bo może powinien być jakiś procent odzysku i tak dalej, a chciał po prostu hajs. Nie, my tej, nie mamy tej wiedzy, ale jeżeli
ale
tak
to
było...
Ale to nie jest wina, ale chwilunia, kurde. O, to nie jest tak, że ta umowa jest źle skonstruowana, w sensie...
Znaczy ona nie jest źle, w sensie prawnie, nic tam się nie stało przecież złego.
Nie, pewnie po prostu jest tak, że jakby... W sensie, no nie oszukujmy się, no to jest koleś, który przegrał, no mocno, w sensie nikt nie mógł się spodziewać tego, że będzie taki sukces, ale jakby spójrzmy na to w takie, z takiej perspektywy, no to tak naprawdę on to wymyślił, tak? No. I on sprzedał ten pomysł i no dokonał jednej z gorszych sprzedaży w historii wolnej Polski, znaczy nie mówiąc o prywatyzacji jakby majątku publicznego.
Jest najgorszy, bym powiedział.
Więc jakby no nie dziwię się, że jakby kolega się denerwuje. Ale fakt jest taki, że no może gdyby nie miał mentalności po prostu typowej na zasadzie to nie wypali, to może by to wszystko jakby trochę bardziej było dochodowe.
Jasne. Mówi wam coś imię i nazwisko Ron Wayne? Nie słyszę, nie. Rozumiem.
Nie.
A kto według was jest założycielem Apple? Tak zapytam inaczej.
Jobs. I Woźniak.
Tak, ale był jeszcze trzeci. Nazywał się Ron Wayne. Tak. Ron Wayne... Miał 10% udziałów w Apple.
A to było w biografii.
Tak,
chyba,
było w biografii. Był dokładnie tak. I sprzedał pakiet 10% za $800. To a propos,
ale
wiecie...
przegryw.
A propos, tak sobie pomyślałem o nim w kontekście tego, co jakby mówimy o Sapkowskim w tym, wiecie, że sprzedać akcje, raczej sprzedać udziały swoje w takiej cenie i teraz... No więc niestety, no raczej ciężko się z tym nie zgodzić. No to jest twoje, tak, takie życie, no i tyle. No i pytanie, co z czystym? Akurat on jest tutaj, pamiętajcie, jednak twórcą, no postaci, więc jakoś to tam można jeszcze uzasadnić. No ale spoko, no ja się nie znam, nie przejmuję się za bardzo tym, ale rozumiem, że szczególnie u nas w ekipie Damiana to jara. Co nie?
No tak, tak. Czy wiesz, niby jest ten cały artykuł 44 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Właśnie to, co mówiłeś, że wynagrodzenie jest niewspółmierne z osiągniętych ogólnych
tak,
korzyści.
Tak, no.
Tylko, że wiesz, pytanie, jak się do tego cały sąd odnieść, tak dalej. Moim zdaniem, jeżeli, nie wiem, Redzi z własnej woli wypłacą, załóżmy mu milion z tych 60 milionów, które on chce, to i tak powinien to uznać za wielki sukces. Tak.
No pytanie, czy właśnie o to nie chodzi. Pytanie, czy o to nie chodzi. Czy nie chodzi o tego typu ugodę, bo wiecie, to jednak jest, teraz jest kontekst Netflixa, tak? I... głośnego tematu.
Jestem pewien, że od Netflixa będzie 10% z udziałów. Jestem więcej niż pewien.
Znaczy, wiesz co, ja nie wiem, jak tam są założone. Ja w ogóle się tu nie znam, więc uważam, że nie mamy co tu się pchać w temat, tak? Bo nie wiemy, jasne, jak to ten... I póki nie wiemy, to się nie pchajmy w to. Natomiast chodzi mi tylko o to, że generalnie co do... Sam hype powoduje, że to jest głośniejszy temat, się robi jeszcze bardziej, a ja bym się nie zdziwił, gdyby CD Projekt jednak chciał to po prostu załagodzić, żeby już naprawdę... Żeby już dał im spokój, tak? Bo co by nie powiedzieć, to jednak on jest twórcą, tak? W sensie to, gdyby nie było Sapkowskiego, nie byłoby Wiedźmina. Ale gdyby nie było CD Projektu i ich realizacji,
Wiedźmin
to znowu
nie byłby tak wypromowany.
Ale na poziomie...
I nie byłoby Sapkowskiego poniekąd.
No nie, pamiętaj, że bardziej, że Wiedźmin to książka. I to seria książek, którą ludzie czytają. Damian, czytałeś Wiedźmina?
No pewnie, po kilka
więc
razy.
Zgodnie ze statystyką 33% ludzi czyta tego. 33% ludzi czyta.
Wiesz, ale taka jest prawda, że dzięki właśnie trzeciej części, głównie trzeciej części gry Wiedźmin, książki stały się Sapkowskiego bardziej znane na całym świecie, bo dużo osób z zagranicy sięgnęło po książki po tym, jak zagrało w grę.
No stary, no bo przecież nikt nie wie, że to jest Wiedźmin. No przecież wszyscy wiedzą, że to jest The Witcher, a nie żaden tam Wiedźmin, tak? Więc wiesz, no, bądźmy realistami, no przecież to jest oczywiste. Zresztą weź to wymów. W innym, nie umiejąc mówić po polsku, Wiedźmin.
Ale to też jakby, no dobra, nawet gdyby książka po angielsku nosiła, znaczy to jest, dobra, to już jest takie lanie wody, ale chodzi mi o to, że nawet gdyby książka po angielsku nosiła tytuł The Witcher, ale książka po angielsku nie nosi takiego tytułu, przecież po polsku to nie jest tak, że książki są tytułowane Wiedźmin, tak?
No nie, ja tam, Damian, jak się nazywają książki o Wiedźminie?
No, że po prostu miecz przeznaczenia, krew elfów i tak dalej, to się tak nazywa, nie? Nie ma jakby słowa Wiedźmin, ale generalnie no. Ale są okładki niektóre, po prostu jest napisane wprost Wiedźmin, tak?
Rozumiem, że Wiedźmin i coś tam, tak?
Mi się wydaje, że ta marka w dużej mierze jest jednak zbudowana przez tych panów CD Projekt i uważam, że pan Sapkowski to może co najwyżej ich pocałować i nic mu się nie
znaczy, wiesz, bardziej, to jest marka zbudowana na poziomie książkowym, w sensie niszy przez Sapkowskiego, a na poziomie ogólno ogólnej, wiecie, rozrywki jest zbudowana przez CD Projekt. I tyle.
Tak, i myślę, że to nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak, bo to nie jest tak, że CD Projekt przyszedł na gotowe.
Ale prawda jest taka, no, że to też działa w dwie strony, tak? Bo dzięki sprzedaży gry więcej książek się sprzedaje, tak? Więc...
Tak, i też jest faktem to, że jakby tak naprawdę wydaje mi się, że CD Projekt okej, wziął fabułę od niego, szanujemy to i jakby to nie podlega wątpliwości, ale promocja całej gry i tak dalej, czyli wypromowanie tej marki i tak dalej, to wszystko musiał zrobić CD Projekt i to chłopaki tam pewnie musieli naprawdę sporo czasu poświęcić na to, żeby wymyślić w ogóle, jak to wypromować.
No tak, oczywiście.
I to są zasoby, których Sapkowski nie musiał ponieść.
No wiadomo, no, zgadzam się. Dobra, panowie, chyba tutaj nie ma nic do dodania, co nie? Czy coś ktoś chce, nie słyszę, nie widzę.
Znaczy ja myślę, jeszcze jedną rzecz trzeba powiedzieć na koniec, że dzisiaj przypuszczam, że jak CD Projekt przychodzi do kogoś, kto jest, że tak powiem, niszowym autorem, nie mówię o tym, że jest jakim, chodzi mi po prostu o to, że nie jest drugą J.K. Rowling, tak? Tylko ma jakiś mały pomysł i ktoś myśli, i jest jakiś łowca talentów i szuka sobie kogoś na książkę, to myślę, że taki pan, który ma swoją książkę i chciał, i CD Projekt chce zrobić z niej grę, to musi się solidnie nabiegać, żeby dostać jakikolwiek procent. Żeby w ogóle wejść na rozmowę pod tytułem procent.
Nie wiem. Myślę, że się nie dowiemy tak łatwo. A ja bym proponował przejść dalej. Bartek, czas, żebyś opowiedział o Mojave.
Tak, no to zainstalowałem sobie nowego OSX-a / macOS-a na moim cudownym komputerze. Zrobiłem to dlatego, że jakby moi koledzy już mówili mi, że zainstalowali i że ogólnie jest spoko i że szybciej działa, jest fajnie. Co mogę powiedzieć, to no jest fajnie, to znaczy ja nie widzę dużych zmian pod kątem takich funkcjonalności, zresztą jak zwykle, może no, pewnie, w sensie pewnie. Pełne wyrazy szacunku z tego miejsca dla Mateusza Duca, który jakby wysyła nam potem rzeczy i mówi to i to się zmieniło na to, nie zwróciłeś uwagi. To jakby jego przygotowanie merytoryczne jest po prostu moim zdaniem na poziomie maksymalnie hardkorowo wysokim i wszyscy powinniśmy po prostu szanować tego Alegrowicza, bo naprawdę jakby zagina mnie zawsze. Ale wracając... Ja korzystam sobie z OSX-a jako taki trochę laik, ciemniak i tak dalej i jakby nie mam zbyt wiele spostrzeżeń odnośnie nowych funkcjonalności, natomiast bardzo duże wrażenie na mnie robi to, że Apple zmieniło sposób renderowania czcionek. I to zmieniło to w taki sposób, że jakby te czcionki były już i tak bardzo ostre w porównaniu do tego, co było kiedy, nie wiem, na jakichś tam innych monitorach, tak, w sensie na tej retinie, ale to, co oni teraz zrobili, to jest po prostu miód i mleko, w sensie jakby jest tak ostre, w sensie ten krój pisma jest tak ostry, niezależnie od rodziny w ogóle, w sensie to jest, no świetnie jest to obsługiwane, ja nie wiem jak oni to zrobili, nie wiem co oni zmienili, ale po prostu i w Chromie, i na Safari, i na czymkolwiek innym, w Photoshopie, Sketchu, w czymkolwiek, słuchajcie, to nie jest jakby zależne od programu, to jest poprawione. Jaram się jak pochodnia, bo po prostu to jest sztosem.
Czy po prostu wygląda ładniej wszystko w tym momencie.
Tak, ale to jest po prostu taka ostrość pisma starej, że to jest, ja nie jestem w stanie jakby uwierzyć, bo na przykład kiedyś było tak, że na fejsie, jak mi się renderował napis, to ja widziałem delikatnie, że jest taka wokół niego... To, że to nie jest takie, wiesz, że to jest takie bardziej zaoblone, no nie?
No.
A teraz po prostu jest, kurwa, jest jak skopę, no nie?
Soczyście tam, podnięta poszła pod nosem, no, słyszałem.
Tak, jest jak skalpelem cięte.
Pięknie.
I...
Mi się zawsze renderowanie fontów podobało na Macach.
Ale wiesz, to po prostu zmienia, no nie? W sensie takim, że to nie zmienia może czego, jakby...
Nie, ale to zmienia feeling. To jest absolutnie, tak, zgadzam się z tobą. To jest coś wspaniałego i tu nie mam co do tego. W ogóle uważam, że zawsze największą przewagą dla mnie Maców względem Windowsa to był render fontów. I nieważne na jakim ekranie, bo nawet na ekranach surface'owych dalej to wygląda 1000 razy lepiej.
No
nie
tak,
wiem,
ale pomyśl sobie, że oni to jeszcze poprawili. Mhm. Czaisz, to jest właśnie, że to nie jest, że oni to co już wywoływało szacunek, zostało jeszcze jakby ulepszone i jest po prostu, no, śliczne. Po prostu śliczne.
A czy to jest... ja zawsze mam tutaj problem z tym, czy to było... To jest chyba TrueType, tak? Było, czy... Tak, na Apple wymyśliło TrueType, a był jeszcze...
Ale to nie jest kwestia formatu fontu.
Nie. Okej, dobra, no...
To jest po prostu tak, że za każdym razem, jak korzystamy z komputera, to on z wektorów generuje rastry. Mhm. i sposób, w jaki on generuje z tych czcionek, z tych plików czcionek, czyli z tych plików wektorowych, czyli z tych wektorowych kształtów, generuje nam to, jakie piksele mają się wyświetlić, został zmieniony. To jest o tym rozmowa.
Jasne.
Nie wiem, jak oni to do końca zrobili, ale po prostu
ale zrobili
widać,
to dobrze,
że mają lepszą kontrolę nad tym, jak piksele się podświetlają i w jaki sposób, no nie?
Ty, Barty, a pamiętasz, jak pięknie się renderowały zawsze fonty na Chromebookach? Nawet na tym z dupy...
Tam był taki monitor, że ja nie jestem w stanie określić, czy tam się ładnie generowało.
Mi się tam podobało, wiesz? Ja zawsze uważałem, że dalej... Ja mimo, że tam był taki monitor, raczej ekran, jaki był, to ja i tak miałem poczucie, że tutaj tak lepiej niż to, co później zobaczyłem na wszelkich komputerach z Windowsem. Nawet przy dobrym, przy wysokim PPI.
To jakby nie. Ci powiem zaczynać. W ogóle, że ja tęsknię trochę za takimi czasami takich tanich Chromebooków, które są jeszcze jakoś takie... Bo z Chromebookami
słuchaj, widziałem, że na tym, widziałem, że na OLX-ie ktoś sprzedaje tego Pixelbooka za 8 stówek.
No to fajnie. Ale nie, mi chodzi o to, że z tymi Chromebookami to jest taki problem, że tak naprawdę wtedy, kiedy my je kupowaliśmy, to chyba miały swój szczytową formę w Polsce. Znaczy, i dzisiaj to już ten temat raczej nie wraca.
Znaczy to był hit, jak we trzech wszyscy mieliśmy Chromebooki.
Tak.
To w ogóle niesamowite, bo zatrzęsienie Chromebooków na metr kwadratowy był kolosalny. Natomiast co do fontów, absolutnie się z tobą zgadzam. Ja nie muszę jakby... Bardzo tego zazdroszczę użytkownikom.
I jeszcze chcę powiedzieć, że jest czarny motyw.
No tak, właśnie, kolejna rzecz.
Ładny jest. Ładny, przemyślany. Powiem szczerze, jakby mogę powiedzieć, że jest na pewno przemyślany, że korzystam sobie z tego i wygląda to spójnie. I nawet jeżeli są jakieś takie rzeczy, wiesz, jak w mailach, że masz różny kolor pisma, no bo odpowiadasz mailem na maila, na maila, na maila i tam się robi taka piramidka maili, wiesz co chodzi?
Wiesz o co chodzi.
To tamte kolory nawet w tym się zgadzają, co za to szanuję, bo jakby... Zwrócenie uwagi na taką pierdołę, to nie jest takie oczywiste. W sensie, ja bym na przykład to olał.
Rozumiem. Coś jeszcze masz z takich pierwszych wrażeń? Bo jeszcze pewnie będzie czas, jakby żebyś sobie też...
Pewnie tak, jakby nie uważam, żeby komputer szybciej działa tak samo. Mhm. Hashtag chujowo. Tak ja tego nie powiedziałem. ale nie, nie, no może nie aż tak źle, ale jakby działa tak samo. Nie widzę jakichś większych różnic.
Jasne. Dobrze, okej. Okay. Dziś jeszcze o systemach porozmawiamy a propos aktualizacji, więc będzie śmiesznie. To tymczasem, Damian, do ciebie wracamy.
No to tam.
Bo, że tak powiem, jak to jest, to Xiaomi się wzięło za
tak,
swoich klientów?
Skończyło się Eldorado i rumakowanie.
Dajesz więcej.
I będzie Janusze i Mirki będą niezadowolone. Nie, a tak serio to jest, Xiaomi ogłosiło, że z aktualizacją swoich smartfonów The MIUI 10 nie będzie możliwe ich łatwe flashowanie, czy nie będzie możliwe łatwe wygrywanie robów do Xiaomi. Czyli jakby kupno z Xiaomi z Chin, bezpośrednio jakieś Gearbesty, Banggoody i cała reszta, może stać się troszeczkę nieopłacalne z tego względu, że brak możliwości takiego łatwego flashowania skutkuje tym, że jest trudno wgrać system global, gdzie masz język polski, czy nie wiem, MIUI Polska, cokolwiek. I chodzi o to, żebyś miał po prostu krzaczaste chińskie znaczki zamiast normalnego systemu, ewentualnie jakiś niedorobiony angielski. I to może być o tyle problem, że teraz robiło się tak czterema kliknięciami, czy pięcioma, jak patrzyłem na moich kolegów, na przykład w robocie to robiłem. To robiłem to od strzała na służbowym komputerze, nie? W robocie, bo to było proste. A teraz podobno ma być tam bootloader, ma być cały blokowany i tak dalej. I jeżeli chcesz kupić coś, trzeba będzie kupić coś z Chin, to trzeba będzie kupić od razu wersję global, tę international tak zwaną, żeby to się opłacało, które nie są aż tak fajnie tanie jak te chińskie wersje, albo kupić wersję chińską i tutaj robić, nie wiem, jakieś kombinacje alpejskie, żeby wgrać MIUI Polska albo ROM Global i tyle. Bo Xiaomi uznało, że za dużo smartfonów z Chin ląduje na całym innym świecie i przez to obrywa ich...
Na całym innym świecie.
Na całym innym świecie i przez to jakby obrywa ich model dystrybucji, nie?
Spoko, ale dziwisz im się?
Nie dziwię im się. Bo to jakby ich stracone pieniądze, że tak powiem, nie?
No tak. Ale oni i tak są tani, że tak powiem. Niezależnie tak. Gdzie by nie byli, to ostatecznie i tak są tani. Więc to, że Xiaomi chce zadbać o swój hajs, szczerze mówiąc, zupełnie mnie nie boli. Bardziej zaboli tych, którzy liczyli na dalsze Eldorado.
No po prostu teraz w tym momencie, jeżeli to faktycznie wejdzie w życie i tak dalej, bo na razie to jest, wiesz, ogłoszone przez Xiaomi, i jeżeli będzie z aktualizacją do MIUI 10 wchodzi, jeżeli tak będzie faktycznie, to bardzo bezzasadne może być kupowanie w tym momencie się smartfonu Xiaomi za granicę. To już, bo te mówię, wersje international nie są aż tak bardzo tanie w stosunku do tego, na przykład, co mamy w Polsce, więc moim zdaniem jednokrotnie lepiej się opłaci kupić już w Polsce z pełną gwarancją i tak dalej. Po prostu. Mhm.
Ale to dobrze, w sensie takim, że tak naprawdę Xiaomi w ten sposób chroni rynek chiński, tak? Bo to mogliby równie dobrze zrobić tak, żeby po prostu podnieść cenę w Chinach. Ale no, widać, że oni po prostu są mądrzejsi niż reszta i widocznie sprzedaż w Chinach jest tak duża, że bardziej się opłaca utrzymać sprzedaż w Chinach na tym poziomie, na którym trzeba, a to bardzo, w ogóle bardzo dobre patriotyczne podejście.
Tak, tylko że wiesz, robi się kolejny problem, bo Android jest na open source projekt, nie? Oparty.
Ale Chińczyków to nie dotyczy.
Tak, wiem, ale na XDA już powstała jakaś grupa Polaków i innych osób, którzy specjalnie flashują Mi 10 na swoich Xiaomi i potem specjalnie próbują uwalić bootloader i wgrywać inne oprogramowania. I z tego, co są pierwsze testy, znaczy takie testy i tak dalej, jak czytałem na XDA Developers, to da się to zrobić, to cięższe na pewno niż do tej pory, ale to się da i na przykład mogą być pewne problemy z działaniem GPS-u czy aparatu. Ale się da i wszyscy ci osoby, które próbują, wiesz, jakby przełamać te zabezpieczenia w pełni na Miui 10, stwierdzają, że prędzej czy później da się to zrobić i tyle. Tylko, że będzie to dużo, dużo trudniejsze niż do tej pory. I to wszystko, więc finał
powstanie. Ale to dobrze, taki, fajnie, rozwija się świat.
Tak, tylko, że wiesz, uważam, że finał będzie taki, że konsumenci, że tak powiem, mniej obeznani w temacie, nie przestaną jakby kupować z zagranicy, zaczną kupować jakby w normalnych, lokalnych dystrybucjach tych krajowych, a konsumenci bardziej, tak powiem, świadomi i bardziej znający się na rzeczy, dalej będą ściągać na potęgę i wygrywać MIUI Global albo MIUI Polska i tyle.
No tak.
I tak można byłoby to podsumować, panowie. Pięknie powiedziane tutaj. A ja bym chciał pójść dalej. I zanim przejdziemy jeszcze do tematu, mam trochę sprostowań. Damian, z zeszłego tygodnia napisał do mnie Kamil Jędrzejewski. No. A propos kilku kwestii. Po pierwsze...
Ty, w ogóle to jest RODO, stary, co nie?
Ale przecież on ma taki, on się tak oficjalnie ten na Twitterze nazywa i wie
nie,
o tym.
Tak, ostatnio to rozkminiłem, że w sumie
ale nie,
to
nie, momencik. Wiem. RODO nie dotyczy osób prywatnych, tylko zależności między spółkami oraz spółkami a osobami prywatnymi.
I RODO nie dotyczy lotniska, chciałem tylko zauważyć. Więc jeżeli was wyczytują do gate'u, bądź idzie z rozgłośni wasze imię, nazwisko, bo źle zaparkowaliście samochód, to serdecznie nie możecie się na lotnisko powołać, że coś jest źle, bo lotnisko jest poza RODO.
Oczywiście, że możesz się powołać. Zawsze możesz
no okej, możesz, ale wam tego nie uznają jakby, bo wyczytywanie tak, ludzi do gate'u, czyli to jak źle zaparkujesz samochód i twój numer rejestracyjny samochodu i tak dalej, no to...
No tak, być sorry, może no. Wynika to, wiesz, z zawarcia umowy na transport i tak dalej, więc wiesz, tak samo kurierzy...
Nie, bo to są, to się bierze z przepisów bezpieczeństwa, które są ponad tym.
To po kolei, bo ale to czekaj, to teraz punkt po punkcie, kilka sprostowań. Kamil zwrócił uwagę na to, co powiedziałem o rankingu DxOMark i podobno to był fake, więc te liczby z Huawei Mate 20 Pro, poczekajmy do realnych wyników.
Już niebawem, tak, 16 października, jak nie mam.
No tu wiesz, tu dużo rzeczy się będzie działo, bo zaraz jest konferencja Pixeli, zaraz jest
OnePlus.
LG V40 i OnePlus w ogóle. Panowie, będzie tyle mówienia, że nie wiem, czy my
będzie
się
gruby
ogarniemy.
Tydzień.
A już mogę zapowiedzieć, że myślę, że to nie jest tajemnica, że pewnie niedługo odwiedzi nas też Paweł Warzecha, więc po raz drugi chyba będzie pierwszym gościem, który będzie dwa razy, więc jeżeli dobrze pamiętam, może ktoś już był.
Nie, więc, chyba Paweł będzie pierwszy raz pierwszym gościem, który będzie dwa razy, no.
No, więc tak, ale to jest świetny rozmówca, więc fajnie będzie z nim porozmawiać. Zwany też po prostu jako Mobzilla, tak? To jedno, natomiast jedna kwestia. A, i jeszcze tu, i mówiłeś, że fajnie... A, LG V40 będzie miał trzy obiektywy. W systemie, o którym ja mówiłem, OS10 między innymi, czyli obiektyw szerokokątny, obiektyw zwykły i obiektyw...
Tele.
No, dokładnie, tak. Więc tele, szerokokątny i zwykły to też LG V40, które zaraz się pokaże. A teraz, panowie, przechodzimy do konferencji, której nie rozumiem i już płakałem na internetach. Najpierw powiem, czego nie rozumiem. Czemu Microsoft nie zrobił streama z niej? Nie wiem, dla tych pięciu
byłeś
osób.
Byłeś jedną z trzech osób w
tak,
Polsce.
Tak, to przeszło tak w ciszy, no nie?
No, dokładnie, właśnie o to chodzi. Ale wiecie, tu pojawiły się...
A to dziwne, bo w tamtym roku były konferencje, jakie z pompą
tak,
powiedział.
Ja powiem wam, że obejrzałbym dla samego pana Sapanaya. Ja tego kolesia wielbię. To jest, uważam, że to jest Bóg.
O, świetny ziomek.
współczesnego i tak jak ludzie mogą być fanboyami, nie wiem, Apple, tak ja się mogę przyznać, że jestem fanboyem pana Sapanaya.
A czy masz plakat nad jej łóżkiem?
No
jego?
Właśnie nie mam, ale powiem ci, żebym sobie zrobił. Może do niego napiszę czy coś. Ale dobra, całkiem serio. Dwie kwestie, bo podzielmy to, co chcę powiedzieć. Mam nadzieję, że będziecie uczestniczyć w tej rozmowie i że was dopuszczę do głosu w ogóle. Jestem podjarany. Jak nie
znaczy,
wiem.
Ja wiem, na razie wypstrykaj.
Bo jest kwestia Panie sprzętu podbierany. I kwestia systemu. Zacznijmy od sprzętu. Microsoft pokazał tak naprawdę zaktualizowane swoje sprzęty i ja nie mam z tego powodu pretensji, ponieważ tak naprawdę zaktualizował to, co najważniejsze. Po pierwsze pojawił się Surface Pro 6 i tu się muszę przyczepić do jednej rzeczy. Mianowicie Microsoft nie może się zdecydować, co Surface Pro to jest ten z nóżką, taki większy z nóżką. I one były Pro 2, Pro 3, Pro 4.
Pro 4. Pro i nagle było Pro.
2017 i teraz jest Pro 6. Niech mi ktoś wyjaśni, bo ja tego totalnie nie rozumiem, o co Microsoftowi chodzi. Co oni od Apple się uczą głupiego nazewnictwa, niech się na coś zdecydują, albo w lewo, albo w prawo. Generalnie ten komputer wszystko fajnie, dostał nowe trochę bebechów i co dostał? Czarny mat. MKBHD właśnie się posikał. No generalnie to jest...
I w sumie to całe zmiany,
tak,
takie
to całe
powiedział,
zmiany,
że co jak iPhone XS do X-a, no.
Tak, pojawił się laptop, Surface Laptop 2, no i to samo, mamy czarną edycję. Nie ma sensu tu wchodzić głębiej, faktycznie jest to aktualizacja.
No może dlatego takiej pompy nie było. Znaczy, no.
Bardzo mi się podoba, jedna rzecz mi się podoba, no. Wiesz, że w Pro 6 i w Surface Laptop 2 bazowe konfiguracje mają i 5, 8 gigsów RAMu i 128 gigsów dysku SSD. Nie ma jakichś M3, 4 giga i innych badziewi. Ceny tam przyzwoicie. Mhm.
Ceny mniej więcej są na podobnym poziomie jak poprzednie.
No, 900
edycje.
Dolków za tak, tego, 900 dolków za Pro 6 i laptop też chyba 900 i 1000 dolków za Surface Laptop 2.
Więc to są spoko, fajne mobilne sprzęty, poprawiona bateria, oczywiście wiadomo. Surface Studio 2. Ha, najpiękniejszy sprzęt, dla mnie najładniejsza rzecz, jaką Microsoft wypuścił w ciągu kilku ostatnich lat. Mówię Surface Studio 1, dwójka doczekała się ważnej aktualizacji w postaci aktualizacji złączy, o czym nie się nie mówi. Z tyłu pojawił się m.in. USB, z tego co widziałem USB-C. A, zarzut, w Pro 6 dalej mamy USB-A, czego znowu nie rozumiem. Trochę to bez sensu na dzisiejsze czasy.
Brak
to...
jakiejkolwiek takiej, nie wiem, jednolitości, nie? Coś takiego,
tak,
takiej,
tak,
wiesz,
tak.
Takiego w Apple, nie? Że jednej strony mamy USB-C, a dalej mamy Lightning.
No zgadzam się, tak. Natomiast...
A Lightning to USB-A.
Nie, Nie, Lightning. Nie. A nie.
Kable w iPhone'ach są Lightning na USB-A.
Okej, tak, ale USB-A to
ale
USB-A.
Ale w MacBookach masz USB-C.
No. USB-C to Thunderbolt, żebyście mnie poprawili.
No tak.
Mogą być kompatybilne, o tak.
Tak, tak.
I teraz ważna kwestia. Przede wszystkim znowu zmienił się hardware. O, jest okej, ekran jest jaśniejszy i tak dalej, tam jakiś poprawiony... Tak, ja poprawiony samą, kontrast, nie? Ale rozdzielczość ta sama. Natomiast generalnie, co mi się bardzo
serducho
podoba...
Serducho się zmieniło.
Tak. No właśnie, to jest zaktualizowanie serducha. Chociaż, o ile w Pro 6 pojawiły się najnowsze Intele, to w Surface Studio pojawiły się generacje wstecz, co troszkę
tak,
bardziej.
Tak, ale w wersji HQ. Jak to nazywam?
Co to jest?
To jest taka mocniejsza. To nie, jest nisko napięciowa.
Tak. Ale co ciekawe, tam się nie wiem, czy widzieliście, jakie karty graficzne pojawiły. W wersji jedno z jednym tam
1060 i mam... 1070.
Dokładnie tak. No i opcje albo 1 terabajt SSD, albo 2 terabajty SSD.
To jest sztosik. I albo 16 gigsów, albo 32 gigsy.
Zgadza się, dokładnie. I no i ciężko powiedzieć, że teraz, bo były zarzuty, nie ma co ukrywać, że te komputery są po prostu wolne. Relatywnie wolne, jak na swoje hype, tak? No to teraz nie, to już nie będą wolne. Są dalej zabójczo drogie. Dalej
mi się nie podoba, wiesz, jedna rzecz mi się nie podoba. Że jest Bluetooth 4.0.
No tak,
a nie 5.0.
No tak, masz rację. To jest też jakby z takich problemów. Natomiast dalej uważam, że jest to jeden ze sprzętów, który jest ozdobą biurka. Moim zdaniem jest po prostu piękna
rzecz. I cena
rzecz.
3,5 tysiąca dolców.
Zaczyna się od 3,5
tak,
tysiąca
oczywiście.
Dolców. Tak, to jest ta dolna cena, tak?
Ale to w sumie nie jest tak dużo.
Nie, też mi się tak wydaje, ale to jest sprzęt, ja powiem wam szczerze.
To jest sprzęt bardzo taki... Do wąskiej grupy odbiorców bym powiedział.
Nie, właśnie się z tobą nie zgadzam. To jest dalej zwykły Windows. No. To jest dalej zwykły Windows, no. Rozumiesz? Ja wiem, o co ci
to
chodzi.
Jest bo... iMac, to jest iMac
tak,
wersja
dokładnie,
Windows.
Dokładnie tak. Bo chodzi o to, że ten ekran jest świetny dla grafików, bo można położyć, bo można rysować.
No tak.
No ale co z tego? To dalej nie możesz ty jako Janusz grać sobie na tym? Nie porobisz sobie na 1070?
no dobre, ale wolałbym jednak peceta.
O Jezus,
no dobra, ty byś wolał, ale ja na przykład, jakbym miał sobie, że tak powiem, zrobić ładne mieszkanie, to wolałbym sobie postawić iMac'a albo coś takiego. Zresztą to, w sensie ta noga w tym, ta nóżka,
no,
to jest miód i mleko. W sensie jakby, no miód i mleko.
Ale to co Bartek mówi, jest sens, raczej to jest właśnie spoko. Ja się z tym totalnie zgadzam, bo ale coś myślę, Damian, też się z tobą zgadzam. Chodzi o to, że to jest sprzęt, który został w jakiś sposób podciągnięty pod, wiecie, pod specjalistów, bo ma możliwości dla specjalistów. Czy ten grafik może tam sobie, nie wiem, szkicować, bo jest taka gęsto, bo ten ekran tam ma 100% tam odwzorowanie kolorów, bo jest taka tak wysokie PPI i tak dalej, i tak dalej. Ale czy to przeszkadza w tym, żebyśmy my, zwykły Janusze, czy na przykład...
Czy to przeszkadza tak, w używaniu?
Tak, no właśnie, czy to przeszkadza w używaniu? Czy taki Bartek, który na przykład załóżmy, żeby grał, załóżmy, że Bartek teraz nie gra, ale załóżmy, że Bartek gra i jednocześnie tworzy muzykę, to się trzyma, lubi sobie pokodować, tworzy strony dla klientów, ale lubi też pracować na dobrym, dużym ekranie w domu. Niekoniecznie to musi być laptop podpięty, to taki Bartek mógłby sobie kupić taki sprzęt, bo to byłaby, a inwestycja, mógłby to oczywiście wrzucić w leasing, wiadomo, Bartek, nie ma innej opcji.
Wiadomo.
Natomiast generalnie to byłby sprzęt, który a, ładnie wygląda, więc nie byłoby problemu z designem, b, dalej byłby wydajny i jakby można było tam zrobić to, co trzeba zrobić, a kiedy by się skończyło, można byłoby sobie co zrobić? Włączyć na przykład Minecrafta.
Tak. W sensie ważne jest to, że ten sprzęt będzie latał jak złoto, no nie?
No tak, dokładnie o to chodzi.
Ja mam kumpla, który robi wszystkie rzeczy związane z grafiką na Surface Pro 2017 albo na tym Pro 4 i jemu to śmiga jak złoto.
No, a teraz jest naprawdę fajna promka, to powiem nawet, nie, bo to Microsoftowa promka,
no, świetnie,
jest, że Surface Pro w wersji i5 z 8 GB RAM-u, to jest ta edycja z poprzedniego roku, 2017, jest za 3799 już z klawiaturą, co na standardy Surface'owe to nie jest jakoś mega drogo i
to jest
całkiem...
w ogóle nie, to w ogóle na standardy
uważam, komputerów to, nie jest mega...
to jest tanio.
Tak, 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 dokładnie,
ultrabooki,
na skalę komputerów,
typu, wiesz,
tak.
Dell XPS-y czy jakieś tego... Tak. Folio od HPK i tak dalej, czy ThinkPady, one są często droższe.
Tak, warto pamiętać, jaki to jest a, ekran, b, jakie są możliwości tego sprzętu, szczególnie na tym właśnie.
Typowa hybryda, no. To jest wzór hybrydy, moim zdaniem.
Tak, też. Tak,
ale 3700 za taki komputer to jest naprawdę dobra cena, w sensie...
Też tak uważam.
Uważam, że to jest w ogóle, jakby to jest taka sama specyfikacja jak mój MacBook. I tylko, że nawet w tym momencie mojego MacBooka kupi się w tej samej cenie, jak nie drożej, a ten komputer jest tańszy i jest nowszy i jest w ogóle po prostu...
Tam jest bardzo szybki dysk w ogóle, taka ciekawostka, wam
tak,
powiem. Tak,
tylko szkoda, że 128, ale widziałem, że...
W MacBookach też nie produkują, nie montują już talerzowców, no nie?
Nie, nie,
ale
nie
jest tam
oczywiście.
Tego, możesz kartę włożyć, chyba jest slot na kartę SD w ogóle, nie?
Jest slot na kartę SD, więc sobie dorzucasz...
Od biedy 100... można sobie... Tak, 128, a 200 karta jakąś szybciejszą i masz, wiesz, jakiś taki... do zapisywania.
Zgadzam się, tym bardziej, że OneDrive teraz, a jeszcze OneDrive teraz wspiera bardzo mocno to takie częściową synchronizację plików, zajawki, że tak powiem, wrócił do tego, czyli możesz mieć podgląd plików, ale nie musisz ich mieć koniecznie na dysku. Co jest akurat przydatne. Generalnie, wiecie z urządzeń, że jedno nowe urządzenie się pojawiło w stajni Microsoft.
Słuchawki.
Surface Headphones.
Dokładnie tak. Nie wiem, czy widzieliście, jakie tam są cechy takie specyficzne.
No redukcja szumów.
Tak, ale widziałeś, że 12-stopniowa?
Tak, możesz sobie ustawić jak chcesz.
Tak,
pokrętełkiem. A nie, że cię odcina i koniec.
Tak, tak.
Oczywiście jest wsparcie na Cortany, ktoś tego używa?
Oczywiście. Hashtag nikt.
Amerykany.
No tak.
No pasmo przenoszenia standardowe, jak patrzę, od 20 do 20 kiloherców.
Znaczy wyglądają dla mnie jak Beatsy, a nie, najbardziej mi przypominają plastikową wersję Bangów. H6 na przykład.
No trochę tak.
A to jest plastikowe?
Tak,
a 15 godzin słuchania podobno.
Znaczy plastik, wiesz, to nie jest plastik, jak to byś wziął w rękę, znaczy to jest plastik, ale plastików możesz mieć wiele, tak? Tryten to
no
też
tak,
plastik, tak?
Tak.
Chodzi o to, że tu masz ten feeling taki,
No ja wiem, w sensie,
ale wiecie
ja
co?
Nie
szanuję.
Tym, będziesz tu, nie sądziłem o tym, Sławek, że kiedykolwiek podejmiesz się tego, żeby tłumaczyć mi, czym się różni plastik od plastiku,
no,
ale
Sławek studiuje teraz inżynier, robi z technologii plastiku.
Dokładnie tak.
Sławek stał się teraz wielkim człowiekiem po prostu designu. Od
plastiku.
Odkąd Microsoft zaczął robić ładne urządzenia.
Tak, od kiedy Microsoft zaczął robić ładne urządzenia. To
nagle
już...
się okazało, że to jest ważne. A tak to by ThinkPady po prostu żarł.
Jak choinka.
Ale ty, generalnie tak, szanuję jedną rzecz, nie? Bo no, słuchawki naładujesz kablem z USB-C w końcu. Jakieś słuchawki
tak,
z USB-C.
Tak.
I ładowanie trwa około 2 godzin i kosztują 350 dolków.
No, to fakt.
Ciekawe, czy będą w Polsce, swoją drogą.
A w ogóle myśmy mówili o Surface Go, czy nie? Tak jakoś, nie wiem, ogólnie, czy on nam przeszedł koło
chyba oczu mówiliśmy, i... tak, mówiłem, bo zhejtowałem Pentiuma.
A, okej, okay. Ale powiem ci, że z tego co wiedziałem, to całkiem szybko działa i jako ciekawostkę powiem, że tam cały czas też można ładować tamten komputer za pomocą złącza USB-C lub za pomocą ładowarki, to jest akurat spoko.
Lub mikro. A tam też jest Surface Connect?
Connect, tak, jest Surface Connect, czyli coś, z czego Apple zrezygnowało, a Microsoft sobie uważam to przytulił. Tak, MagSafe to było, tak się nazywało na tych, na Apple.
A to Bartek chyba masz MagSafe'a, nie? U siebie?
No ja też mam MagSafe'a, tak, w MacBooku, więc wiesz, więc znam ten, czy znam ten brak bólu z tym, tym. Ale wiecie, wszystko fajnie, tylko jak macie podpięte słuchawki kablowe, to niestety jak to pociągnięcie, to komputer leci na ziemię. Bo niestety tak szybko z tego nie złączę 3,5, tak nie wypada. A swoją drogą, nie wiem czy słyszeliście, jak szef OnePlusa się tłumaczy, czemu w nowym OnePlusie nie będzie złącza słuchawkowego.
O Jezu, no głupota jakich mało.
Podaliśmy większą baterię! Dzięki temu i dzięki temu i mogliśmy czytnik linii papilarnych umieścić w ekranie. No ale to inny temat. Jeszcze się z OnePlusa pośmiejemy, będzie okazja na pewno. Natomiast panowie, jest jeszcze jedna kwestia, mianowicie Windows doczekał się aktualizacji. To nie jakiejś tam byle aktualizacji, tylko dużej jesiennej aktualizacji. 18.09 kompilacja jest ten, już każdy powinien ją mieć na swoim Windowsie. Ja nie rozumiem, czemu tak cicho jest o tym, bo zmiany są moim zdaniem, takich zmian w Windowsie to ja nie widziałem od dawna. I powiem wam pokrótce, pewnie będziecie chcieli się do każdej odnieść, to lecę po kolei. Panowie, 10 rzeczy, czy tak mniej więcej, które się zmieniło ad hoc, zrobiłem listę, więc lecimy. Po pierwsze, w końcu można, i Damian, ciebie to może zainteresować, bo ty używasz na co dzień, można dzięki aplikacji Phone Companion mocniej synchronizować telefon swój z komputerem. Można wysyłać SMS-y w końcu za pomocą...
Czyli coś jak na MacBooku, tylko zawsze zwróciłem,
dokładnie tak.
Nie? A może odbierasz połączenia, czy nie?
Nie wiem, chyba nie. Ale można wysyłać wiadomości i można zdjęcia przeglądać z urządzenia. To na początek wystarczy.
Ciekawi mnie jedna rzecz jeszcze. Jak mocno będzie baterię wpierniczało to w Androidzie?
Tego jeszcze nie wiem.
W telefonie.
Natomiast mogę powiedzieć...
Zapytam się jeszcze Bartka. Bartek, a na przykład u ciebie jak w ogóle korzystasz z takiej funkcji na MacBooku, czy nie?
Ale to nie wpiernicza w ogóle.
Nie czujesz, że na przykład na iPhone ci zjeżdża bateria, czy coś?
Nie.
A, okej.
Okay. No, natomiast ja jeszcze nie wiem, jak to wygląda. Znaczy, w sensie wiem, że działa.
Na pewno potestuję.
Natomiast fajnie, generalnie jest to spoko, bo trzeba po prostu zainstalować sobie aplikację na telefonie, która wtedy jakby synchronizuje te elementy, plus zaktualizować samą aplikację Phone Companion, czy tam Your Phone, to się teraz nazywa, i tyle. Natomiast pewne zastrzeżenie na dzień dobry, bo to nie jest tak, że jest tak różowo. Nie podoba mi się jedna kwestia, nie mogę zmienić tego nigdzie w ustawieniach. Jeżeli jesteście w Wi-Fi, to działa, ale jeżeli... Nagle się sytuacja robi taka, że telefon jest winny, raczej, że jest nie w Wi-Fi, jak był na 3G, to już mi przestało działać.
No bo to tak działa, że to wysyła dane po Wi-Fi.
Okej, okay, no spoko. No, ja tylko
czyli
mówię,
takie,
tak,
czyli to jest takie typowe Wi-Fi Direct pewnie.
Ale no. To tak samo działa, słuchajcie, w Macach, w sensie to nie działa inaczej na Macu.
A, to
czyli
dobrze.
Co, jak masz na przykład iPhone'a podłączonego do 3G i korzystasz z tej sieci, to ci nie zadziała na Macu wtedy?
Nie.
O, proszę.
A to widzicie, bo push bullet na przykład to przesyłał...
Chyba, że się mylę, ale wydaje mi się, że się nie mylę.
Słuchaj, jak się mylisz, to słuchacze na pewno nas poprawią.
Mateusz Dusz, pozdrawiamy.
Dokładnie. Właśnie, tak, wielkie podziękowania za mega długiego maila od ciebie. Dużo uwag,
ja
nie jesteś
mówiłem.
W stanie. Tak? Ja mam chyba ja muszę sobie to
tak, mówić. Tak, Bartek mówi na początku.
To jest, my powinniśmy zrobić w ogóle na stronie taką zakładkę, gdzie po prostu zasłużeni dla Shufflecast.
To by było urocze. No, też racja.
Dobra, ale to by było zajebiste, bo moglibyśmy wrzucić wszystkich ludzi, którzy nam pomagają i gości i to by było super.
Wiesz co, do przemyślenia, w sumie nawet dobry pomysł, w ogóle odcinki z gośćmi jakby tak wyciągnąć. Dobra, bo nie ma czasu dzisiaj panowie, więc lecimy dalej i ja chcę powiedzieć o kolejnym elemencie, więc Damian przetestuj sobie.
Przetestuję.
Kolejna rzecz, Bartek powiedział, że na Macu ma teraz ciemny motyw, no to ja mogę powiedzieć, że Explorer doczekał się ciemnego motywu, o czym wiedzą wszyscy już. Wygląda to całkiem okej, nie będę się tu spuszczał, bo w zeszłym tygodniu spuszczałem się na Todo i jestem po ciemku i on moim zdaniem działa dużo ładniej. Natomiast ciekawostkę wam powiem, nie będę mówił na jakim portalu, przypadkiem przeczytałem znowu narzekania, że nie ma przełączenia systemowego, że wszystkie aplikacje, się nie, na przykład Office się nie przełącza. Też na czarny. Szczerze mówiąc, włączyłem sobie czarnego Office'a, wygląda to strasznie. Źle mi się czyta w ogóle.
Czekaj, ale cały Office, nawet Word i Excel, wszystko jest
tak,
na czarno?
Tak, wszystko jest na czarno. No jest taka opcja w Office'ie. OneNote też na czarno lata. Natomiast raczej to nie jest związane z systemem, to jest po prostu funkcja samego softu. Ona okay, tam jest.
Ej, ale jakim to trzeba być zwierzakiem, w sensie, żeby chcieć pisać dokumenty na czarno?
No nie? A czy tam, nie pamiętam, czy kartka jest biała, ale cały interfejs dookoła jest czarny. To trochę jest za bardzo, bo wiecie, czarny jest...
Nie, to już za bardzo duży kontrast.
Za mocno, taki... to się robi taki negatyw. Nie,
a to może być fajne do trollowania ludzi na przykład w pracy, nie?
Natomiast powiem wam, że motyw systemowy działa spoko, Edge po ciemku wygląda spoko i nie wiem, czy ktoś, szczególnie Damian, czy ty pamiętasz, jak wyglądał interfejs Aero. Czy ci coś mówi z Windowsa 7? Taki
no,
taki
wiem,
szkło.
Ładny.
I w Edge'u, teraz po poprawkach, na górze jak ma on, jak prześwituje, to czarny motyw z tłem Aero wygląda tak sztosowo, tak mi się mega podoba, że sobie myślę, że nie wierzę, że Microsoft dotarł do takiego levelu designu. Naprawdę, wyślę ci screenshota, warto to zobaczyć. Wyślij. Mi się bardzo podoba. I w ogóle, jako ciekawostkę wam powiem, Edge, popatrzyłem sobie tak, ma dużo rozszerzeń, nagle adblocki, jakieś takie rzeczy, nie wiem, Evernote, Web Clipper, jest ultra szybki i nagle zacząłem go używać zamiast Opery jako drugiej przeglądarki, którą używam regularnie. I muszę przyznać, że jestem zszokowany, że nagle Edge stał się dużo lepszy, a to jest jedna, to jest trzecia nowość, o której chciałem powiedzieć, Edge z jego nowymi funkcjami, ale tu w szczegóły nie chcę wchodzić, bo nie ma czasu, najlepiej się przekonać, polecam ciemny motyw, polecam zobaczenie, jak posprzątano tam, naprawdę, warto włączyć przed aktualizacją, spojrzeć na Edge'a i później. Mhm. Kolejna rzecz, nowe zupełnie narzędzie do wycinania, ono się teraz nazywa Snip and Sketch w angielskiej wersji, wycinaj i tam rysuj. Do tej pory było narzędzie wycinania, było spoko, natomiast teraz stało się dostało zaawansowane narzędzia do oznaczania grafik, typu wiecie, żeby zaznaczyć, oznaczyć, coś tam pokazać, że tu jest fajnie, tu jest źle. Natomiast mam duży zarzut do tej aplikacji, co mnie strasznie wkurza, że nie ma funkcji pisania. Wiecie, że nie można napisać w jakimś miejscu, na przykład słuchaj, to trzeba poprawić, coś tam zmniejszyć i tak dalej. Jeżeli Microsoft to zrobi, uważam, że wszystkie aplikacje od Camtasia do takiej podstawowej prawdy Fasten Capture, PickPick i tak dalej staną się po prostu nieprzydatne. Tak czy owak fajnie, że jest to mocno w systemie zapisane. Kolejna rzecz, o której mało kto w ogóle nie wiem czemu nie wspomina, to historia w końcu Microsoft zrobił to i dał, że można przeglądać schowek i co więcej, jest synchronizacja między urządzeniami. No tego się po Microsoftie nie spodziewałem, wprawdzie oczywiście to już od pewnego
ale
czasu.
Ale synchronizacja jaka? Pomiędzy Microsoftowymi urządzeniami?
Tak, tylko. Dokładnie. No tak, jeżeli masz no tak. Konto
PC-ta Microsofta. PC-ta załóżmy i na koncie Microsofta i
dokładnie
nie, Surface
tak. Jeżeli
Go
na przykład
załóżmy,
Surface, tak, Go używasz sobie ten, no i w ogóle sama historia jest, tak? To jest też okej. Okay, że jest też historia na urządzeniu. To nie, była taka aplikacja jak Clippo, która zawsze to za mnie robiła, a teraz jest po prostu to wbudowane w system, wygląda ładnie i tak dalej. Nowa
ale dalej mam wrażenie, że do synchronizacji no. MacBookowej i Apple'owej to dużo brakuje.
To ja proponuję, żebyś najpierw przetestował.
Nie, no okej, zobaczę jak najbardziej, ale zawsze uważałem, że to jest dla mnie wzór, w sensie wiesz, cała
synchronizacja. Ja nie mam co do tego wątpliwości, że na MacBooku działa to wspaniale, zresztą wiele osób pisze, że jest zachwyconych ekosystemem i tak dalej, więc spoko, ale ja jakby teraz nie robię żadnego porównania jakby w tym kontekście, że uważam po prostu, że to fajnie, że to dodano, na pewno część funkcji była wcześniej na Macu, ale to dobrze, trzeba czerpać wzorce z dobrych wzorców, tak? Nowa wyszukiwarka, która...
Z dobrych źródeł.
No, o, dokładnie. Nowa wyszukiwarka, trzeba ją zobaczyć, podzielona na aplikacje, ustawienia, dokumenty i tak dalej. To już nie jest w jednym miejscu. Po prostu działa szybciej, przeszukuje skuteczniej. Z kolejnych rzeczy to też łatwiej, no to jest nie aż tak istotne, dużo poprawiono w ogóle cały Windows Update. Tam są teraz czytelniejsze komunikaty. Można jasno ustawiać aktywność aktualizacji. Wiecie o co chodzi. To jest w Windowsie to jest klasyk. Słyszeliście o tym przypadku, że ostatnio w trakcie operacji jakiś komputer zaczął się aktualizować. Tak. No to są po prostu jakieś masakra. Pojawiło się więcej emoji. No nie jest żadne tam wydarzenie. W Edge'u tam można jeszcze zmienić w ogóle...
To jest wydarzenie, tylko zależnie od firmy. Dalej.
No, aha, no racja.
Dzięki taki specjalny audio game bar i za pomocą tego game baru można bardzo fajnie zarządzać dźwiękami systemowymi. Na kilku poziomach mm-hmm. jest to dużo czytelniejsze, co też jest spoko. Kolejna rzecz. Z tego co ja wiem, jeszcze nie przetestowałem, pojawiła się uwaga zarządzanie baterią w urządzeniach Bluetooth. No, znaczy w sensie pokazywanie poziomu, wiecie o co mi chodzi. No, niby nic wielkiego, ale fajnie, że w końcu jest, tak? Że no słuchawki tak. Bluetooth widzisz, ile mają procent baterii. Coś się jeszcze pojawiło, o czym nie pamiętam i gdzie sobie nie zapisałem. Natomiast generalnie bardzo mocno widać tą aktualizację. Przez takie drobiazgi właśnie jak poprawiona ikonografia, bardzo wzmocniony ten wizual, te cieniowania i tak dalej. I ten ciemny motyw, który uwaga, mi się włączył, nie wiem, może miałem ze względu, że mam też ciemny motyw systemu, włączył mi się domyślnie. A, można pobierać teraz kompozycję systemu. Wróciliśmy do czasów Aero, że wiecie, system sobie można pimpować, a Windows zawsze miał to, że mniej niż Linux, ale na pewno bardziej niż macOS podpadał pod takie pimpowanie systemu. Kiedyś opowiadałem o aplikacji Rainmeter, która pozwalała bardzo ładnie sobie wystylizować system i to właśnie były te teamy systemowe. Generalnie mogę powiedzieć, że moje pierwsze wrażenie jest takie, że Microsoft tutaj zrobił dobrą robotę, że to, co się miało wydarzyć, to się wydarzyło. Jest jeszcze dużo przed nimi, że ten system, ja uważam, że Explorator wymaga dużych poprawek cały czas. A, wiem, co miałem powiedzieć. W kalendarzu pojawiło się jeszcze więcej tam wydarzeń, widoków wydarzeń, ale pamiętam, że coś jeszcze się pojawiło, tylko nie mogę tego teraz znaleźć. Nie pamiętam. Nieważne. Przypomnę sobie to, to sprawdzę. Natomiast generalnie uważam, że Windows bardzo dojrzewa w ostatnim czasie i nie będę zmieniał zdania co do tego, że aktualizacja została zrobiona generalnie poprawnie, skoro teraz nagrywam podcast na tym i nic mi się jeszcze nie wysypało odpukać.
Teraz...
Tak, to powinien być ten moment. I o ile, nie wiem, takie software jak... A, jeszcze jedno, Skype doczekał się całkowicie nowej wersji przy okazji.
Jeszcze nie mogę wam
Tak, i jaką mogę wam powiedzieć jako ciekawostkę, to, że jest nowy zupełnie dzwonek. W sensie, jak dzwonicie do mnie, to jest zupełnie nowy dźwięk. W sensie taki ładniejszy.
Wow.
Tak, doczekaliśmy się, że ładniejszy dźwięk systemowy. I to tyle. Myślę, że Damian, ja powiem ci tak. Jak masz ochotę, to sobie, nie wiem, oglądaj mecz i w tle puść sobie tą aktualizację 18.09, czyli październikową aktualizację Windowsa, ale przyjrzyj się sobie systemowi przed i zobacz, jaką będziesz widział różnicę. Jestem ciekaw twoich wrażeń, a Bartek, to ty nie masz, raczej, a widzisz, teraz masz zdrowe podejście, bo ty pewnie byś nawet kupił Surface'a, jakby ci się na przykład podobał wizualnie, byś nie patrzył na system.
Ja bym kupił Surface'a jakby, jeżeli byłaby taka opcja, żeby kupić Surface'a, który ma i 7 i 16 giga RAM-u i zrobi się do 7000 zł i będzie najnowszy Surface, to ja bym go wziął dzisiaj.
O, i to mi się podoba, to jest właściwie podejście. Zdrowe, racjonalne podejście do systemów operacyjnych. Panowie, macie coś do dodania?
Nie.
Nie.
Damian? No to super. To zróbmy tak. Usłyszymy się w przyszłym tygodniu, a tam postaramy się, drodzy słuchacze, poświęcić więcej czasu jeszcze na jakieś dodatki, bo pewnie się pojawią tego typu motywy. Zbierzemy dla was rzeczy, jak macie do nas pytania, to pytajcie. Nie ma co ukrywać, za tydzień będzie już... Panowie, spróbujmy nagrać już po 9, czyli już po konferencji Google'a. Będziemy mieli o czym mówić.
A 9 to jest dzień?
Wtorek, za tydzień.
Nie, no ludzie.
Bez problemu.
O, to przyszły tydzień, musimy sobie troszkę czasu za ten. Teraz widziałem, że jakaś ankieta jest, Klawitar zapytał, kto jest fanem Pixela, tak?
Największy. Oznaczyłem cię.
Widziałem właśnie, że nie tylko ty mnie oznaczyłeś, widzę, tak? Że tam z Grycmatem się ścigam, no. Więc wiesz.
To jest po prostu Sławek popularność, no mordo.
Ja wiadomo, jakżeby inaczej. Ale dziękuję wszystkim, którzy tak sobie uważają, bo faktycznie jestem trochę maniakiem pikseli i nie będę ukrywał, że Pixel 3 to
i nie
jest
będę ukrywał, cel. Jestem trochę popularny.
Ej, coś wam przeczytam.
Nie,
no, dajesz na koniec.
Taki komentarzyk. iPhone 6 to starość i każdy może go mieć, bo jest tani. Co to za prestiż mieć tani telefon? Kupowanie szóstki, teraz to jak używanie LG czy innego Huawei'a dla mas i biedniejszych grup społecznych. Takie jest moje zdanie. Jednak iPhone to prestiż, niech tak pozostanie. Odróżnia się człowieka od starszych ludzi inaczej. Czekaj, odróżnia się człowiek od starszych ludzi, inaczej nie byłoby wyjaśnienia tak drogich cen rzeczy tej marki.
Ej,
to ja nie rozumiem końcówki, ale okej.
To ja wam coś powiem na koniec, taką ciekawostkę. Dzisiaj kolega u mnie z pracy, którego pozdrawiam, kupił sobie iPhone'a 10 i ostrzegłem, że to co powie wykorzystam w podcaście, więc teraz wykorzystam.
No,
on jest fanem marki, nie ukrywa, lubi,
ale
on
Apple, kupuje... Tak?
Apple, tak, on kupuje
ale
Apple,
10,
bo...
nie 10S, prawda?
Nie, właśnie, posłuchaj, tak, kupił 10, podkreślam, kupił 10, poszedł do iSpota, i kupił 10, do tego AirPodsy.
Nie zapłacił za 4,5 tysiąca.
Tam 4300 kosztuje chyba teraz.
Okej. Okay.
I teraz, ja go zadałem mu pytanie, a słuchaj, to nie chciałeś poczekać na iPhone'a 10R? To jest nowocześniejszy, będzie lepszy. Wszyscy, to jest w kontekście rozmowy, on mówi, nie no żartujesz? Jaki lepszy? Gorszy ekran? On, dla jasności, on w ogóle się, on się nie zna, on nie wiedział, ile ma pamięci w tym, nie wiedział, którą wersję kupił, tak? Jakby do końca, czy ona ma 64 giga i tak dalej.
Grubo.
Nie, ale wiesz co, to mnie nie dziwi, w sensie nie pamiętasz takich rzeczy, tak? W sensie...
No okej, okej.
On trzyma w chmurze, ma nawet wykupiony iClouda większą wersję, to sobie tam
ale
trzyma.
Ale nie,
tak?
Jest drugim, chyba 4 coś kosztuje złotego,
no,
nie?
No tak, mówił, że 4 złote z hakiem miesięcznie. I spoko, ja do tego nic nie mam. Ja go zapytałem, zadałem mu to pytanie, które mnie bardzo zaciekawiło. Czemu nie R? Czemu nie poczekał? On mówi, takie kolorki? Serio? iPhone taki kolorowy? To bez sensu przecież jest w ogóle, po pierwsze. A po drugie, użyję tego słowa, nie, tamten telefon jest taki... w cudzysłowie plastikowy i nie będzie miał prestiżu.
Okay.
I ja się z tym zgadzam. I jak ktoś mi mówi, że XR czy tam 10R to jest telefon, który ma zastąpić X'a, albo inaczej, że ludzie będą wybierać X. Jakbym ja dzisiaj wybrał, miałbym wybrać, wybrałbym X'a, a nie XR'a.
Ja
jakbym
wybrał
między
X-a.
Tymi dwoma ten. Nowy X z zeszłego, jakby już stary trochę, versus XR, wziąłbym bezapelacyjnie X'a, bo no bo, no nie wiem, no ekran OLEDowy, jakaś ta główna linia, nie jakieś tam poboczne. I jego odpowiedź mnie zupełnie nie zdziwiła. I to nie jest nawet zarzut, bo X to wspaniały telefon. Rewelacyjny wręcz bym powiedział. Natomiast po prostu XR, ja tylko się przekonuję, że właśnie to może być taki problem, że on nie będzie taki, nie wiem, prestiżowy, to będzie taki, wiecie... Jak iPhone 5C, a na dodatek dużo droższy. I jakby, nie wiem... Zobaczymy, jak będzie. To taka ciekawostka, chciałem się z wami podzielić. To jest prawdziwe story z dzisiaj jakby wzięte. Swoją drogą, chłopak ma wspaniałą tapetę, bo trzyma od lat na swoim, bo miał wcześniej iPhone'a chyba 7 kumpęków, miał na tapetę z Windowsem, z takim logotem. Po prostu lubi, on to uwielbia tą tapetkę. No i spoko.
Ja ale używa Windowsa, czy nie?
Nie, używa chyba Maca, bo już dobrze okay. Zrozumiałem. Więc, ale wiecie. Panowie, to tyle. Fajnie, amen. Jak zwykle nam spadła godzina, nawet nie zauważyliśmy kiedy. Zapraszamy w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia, na razie, cześć.
Siema.
Pa, hej.